zeszłym tygodniu ksiądz Jacek, przyglądając się z Hansem Ursem von Balthasarem tajemnicy boskiej i ludzkiej woli, mówił, że te wole są ciągle wystawione na pokusy ze strony szatana, który przychodzi z bardzo subtelnymi propozycjami, żeby zarówno boską wolę Jezusa, jak i nasze ludzkie wole skłonić ku sobie. Dla Jezusa jedną z najtrudniejszych pokus Ogrodu Oliwnego była ta pokusa, w której próbował mu szatan powiedzieć, że całe jego dzieło zbawienia pójdzie na marne. Że po krzyżu, Golgocie, po całym głoszeniu Ewangelii nic się w świecie nie zmieni. Że będziemy dokładnie tacy sami, jak byli ludzie wcześniej. Że całe dzieło zbawienia, cała Jego ofiara, Jego miłość nie ma dla nas żadnego znaczenia. Więc czy warto? Ale dla nas najsubtelniejszą pokusą, z jaką przychodzi szatan, jest taka pokusa, w której próbuje nie tylko nas odwrócić od Boga, ale chce zrobić to w taki sposób, żebyśmy pozornie przy Bogu byli, ale równocześnie byli od Niego bardzo daleko. I w swojej książce Serce Świata Balthasar mówi o kilku takich etapach, w jakich ta pokusa przychodzi do człowieka. Najpierw szatan nam próbuje zaproponować wyciągnięcie tematu religii, Boga ze sfery publicznej, żeby sprywatyzować religię, żeby była tylko kwestią mojego sumienia, mojego życia, zaciszu mojego domu. Ale żeby temat Boga stał się tematem tabu, żeby o nim nie rozmawiać w miejscach pracy, w sferze życia społecznego i publicznego. Żeby przypadkiem temat religijny nie dotykał polityki i prawodawstwa. Żeby o nim głośno nie dyskutować. Żeby dokonało się to, co dzieje się w procesie sekularyzacji. Żeby przenieść sferę religijną tylko do mojej prywatnej sprawy. Możesz wierzyć w co chcesz, nic mnie to nie obchodzi. Ale przypadkiem nie waż mi się o swojej wierze opowiadać i mówić i nagabywać mnie tym, w co wierzysz. Druga pokusa, wtedy kiedy już sprowadzimy Boga tylko do sfery prywatnej, będzie polegała na tym, żeby zbudować sobie taki swoisty ołtarzyk, swoją własną prywatną kapliczkę, w której będę przychodził do Boga i będę się z Nim spotykał i będę Mu mówił o tym, co w moim życiu, ale tylko na parę minut dziennie. Że już nie tylko będzie Bóg w moim życiu prywatnym, ale będzie tylko w ściśle wyznaczonym czasie i wyznaczonym miejscu mógł zajmować się moim życiem prywatnym. Parę minut dziennie. A potem zamknę kapliczkę na kluczyk. Jak trochę ironicznie pisze Balthasar, muszę pamiętać, żeby zawsze kluczyk wziąć ze sobą, żeby przypadkiem Bóg mi z tej kapliczki nie wyszedł i nie zaczął się zajmować moimi prywatnymi sprawami. Balthasar pisze, serio, uważajcie, żeby nie udało mu się wejść w wasze prywatne sprawy. Nie dajcie się także zwieść sentymentalnym uczuciom, emocjom, wewnętrznym poruszeniom, przez które będzie chciał do was mówić. Bądź twardy, nie bądź babą. Nie zbuduje się nic trwałego na sentymentalnych uczuciach. Nie pozwól mu mówić do ciebie z twojego wnętrza. I dlatego Balthasar doda, że można nawet pozostać człowiekiem religijnym, który będzie ciągle praktykował i z takim znów pełnym ironii stwierdzeniem powie brawa dla tego, kto wymyślił słowo praktykowanie religii. Że właśnie od czasu do czasu, godzinę w niedzielę popraktykuje religię. Rano popraktykuje parę minut modlitwę. Wieczorem popraktykuje jakąś litanię. Ale na co dzień nie muszę się przejmować Panem Bogiem. Bo mogę nawet się modlić tak, żeby z każdą kolejną minutą modlitwy być dalej od Niego niż bliżej. Że przyszedłem na modlitwę i byłem blisko sercem przy Nim, ale wychodząc z modlitwy będę bardzo daleko, bo wyprowadzę zupełnie Boga z obszaru moich zainteresowań. Bo jak pisze Baltazar, mogę Go tak zagadać swoimi własnymi prośbami, swoimi własnymi słowami, treścią modlitw, litań, wierszyków, rozważań, że On nigdy nie będzie mógł nic do mnie powiedzieć. I w końcu, może jeszcze bardziej ironicznie mówi, że nawet Jego największe pragnienie, jakim było być tak blisko nas, żebyśmy mieli Go w sobie, sprowadziliśmy do tego, że my oddalamy Go na taką strefę bezpieczeństwa, mówiąc: nie, nie, ja jestem niegodien, żebyś we mnie mieszkał. Dlatego będę Cię trzymał na dystans zdrowej pobożności. Zamknijmy Go w tabernakulum. Wiemy, gdzie jest. Złoty kluczyk. Kluczyk u proboszcza. Od czasu do czasu Go wypuścimy. Na chwilę. Ale jak wiemy, że proboszcz ma kluczyk, wiemy, gdzie jest zamknięty bezpiecznie Bóg, to wiemy też, gdzie Go nie ma. I możemy wrócić do naszego prywatnego życia. I w końcu Baltazar postawi kropkę, mówiąc: we wszystkich tych pokusach, z którymi przychodzi do nas szatan, chodzi tylko o jedno. Żeby nie pozwolić Bogu na to, żeby powiedział nam, jaka jest Jego wola. Żeby zawsze ostatecznie na końcu chodziło o moją wolę. Że mogę być nawet religijnym, pobożnym, praktykującym, ale kiedy przychodzi co do czego, to będzie chodziło o to, żeby uchronić swoją wolę i przypadkiem nie usłyszeć, czego chce Boża wola ode mnie. I tu się zaczyna cały dramat zbawienia, w którym Pan Bóg posyła swojego ukochanego Syna, żeby odwrócił ten porządek diabelskiej pokusy i żeby pokazał nam, że najważniejsze w świecie, co istnieje, to pełnić wolę Ojca. I że naprawdę nie ma nic ważniejszego w świecie, jak to, żebyśmy zawsze pragnęli woli Ojca. I dlatego powie Baltazar, największą z cnót, jaka istnieje, jest cnota posłuszeństwa, która w życiu Bożego Syna ma dwa szczególne momenty. Wcielenie i krzyż. Bo najpierw w posłuszeństwie Boży Syn zapragnął stać się człowiekiem. Przyjął od Ojca tę misję, z którą Ojciec go posyła. I to jest pierwszy wymiar Jego uniżenia w posłuszeństwie. Bo ten, który jest Bogiem, stał się nie tylko człowiekiem, nie tylko stworzeniem, ale jeszcze stał się człowiekiem jakby z marginesu, z małego Nazaretu, nic nieznaczącego miejsca, z wszelkimi ograniczeniami ludzkiej natury. Stał się w końcu nawet małym dzieckiem, kimś absolutnie zależnym, całkowicie zdanym na łaskę i niełaskę ludzi. Kimś, kto się musi wszystkiego uczyć, we wszystkim rozwijać, wychowywać. Kto nic nie wie i nic nie umie. Ten, który był wszechmocny i wszechwiedzący, jest absolutnie niemocnym i nic nie wiedzącym. Ale to jeszcze było mało. W tym posłuszeństwie on poszedł do granicy posłuszeństwa. Ostatecznie ofiarując samego siebie, przyjmując postać sługi, niewolnika, kogoś, kto jest całkowicie zależny od innych, kto nie ma swojej własnej formy, własnej postaci, własnego ja, kto zawsze jest zdany na Pana, który mu mówi nie tylko, co ma robić, ale kim jest i jaka jest jego wartość. Baltazar napisze, że ostatecznie w posłuszeństwie zawsze chodzi o wywłaszczenie własnej osoby, gdzie moje ja chowa się za Twoim ja, Moje dobro nie ma znaczenia, bo chodzi o Twoje dobro. Moje zdanie, moja wola muszą pójść na drugi plan, bo liczy się to, co Ty myślisz, to, czego Ty chcesz, to, co Ty myślisz. W posłuszeństwie Bożego Syna chodzi tylko o Ojca. Do tego stopnia, że przecież Jezus będzie mówił, że jest tak ubogi, że jedyne, co ma, to Ojca i nic więcej. Że jest tak przeźroczysty, że jedyne, na co będzie wskazywało nawet Jego człowieczeństwo, to Ojciec, bo kto mnie widzi, widzi Ojca. Że nic sam od siebie nie czyni, ale w Jego czynach można zobaczyć to, czego chce od Niego Ojciec i jakie jest działanie Ojca. Że nie mówi sam od siebie tych słów, ale mówi tylko to, co Mu przekazał Ojciec. Że Jego nauka nie jest Jego, ale jest Jego Ojca. Że jest głodny tylko pełnienia woli Ojca. Dla Jezusa liczy się tylko Ojciec. Nie ma nic więcej. Wszystkim jest Ojciec. I dlatego napisze w sercu świata Baltazar: największy dramat krzyża i śmierci nie jest w bólu fizycznym i cierpieniu, które musi przeżyć, umierając na krzyżu Boży Syn, ale największy dramat, ból i cierpienie będzie związane z tym, co Jezus przeżywa wewnętrznie w relacji do Ojca. To jest myśl, która nie pochodzi bezpośrednio od Baltazara. Już w pierwszym kazaniu wspominałem, że olbrzymi wpływ na jego teologię wywarła szwajcarska mistyczka Adrienne von Speyer. Baltazar poznał ją w 1940 roku. Ona była już znaną w mieście w Bazylei lekarką. Baltazar dopiero do Bazylei przyjechał, został duszpasterzem akademickim. I von Speyer, choć była protestantką, nie była katoliczką, chciała poznać von Baltazara. Zaczęła o nim słyszeć dużo dobrego, o jego kazaniach, jego myśli, teologii. I kiedy się poznali, to bardzo szybko ona konwertowała na katolicyzm. A Baltazar zaczął jej towarzyszyć w takiej duchowej podróży, ale także teologicznej, ponieważ spisywał i opracowywał teologicznie jej wizje. Wizje mistyczne, ale też głębokie przeżycia duchowe, szczególnie związane z Triduum Paschalnym. Każdego roku, kiedy rozpoczynało się Triduum Paschalne, Adrienne von Speyer miała doświadczenie mistyczne męki, śmierci i całego bólu, który przeżywa wtedy Jezus. Baltazar nazwie to stygmatami duchowymi, bo te stygmaty nie objawiały się na ciele, ale na współcierpieniu, przeżywaniu z Jezusem tego, co On przeżywa. I jak w jednej z książek wspomina Baltazar, kiedy pierwszy raz doświadczył tego, będąc przy Adrienne, to myślał, że kiedy wybije godzina 15 Wielki Piątek, to jej ból, jej cierpienie zacznie się zmniejszać, bo przecież najgorsze już jest za nami. A okazało się, że ból wcale nie był mniejszy, ale dopiero zaczynał wzrastać. Że apogeum cierpienia, które przeżywała Adrienne, przypadało nie na 15 Wielki Piątek, ale na Wielką Sobotę. Bo był największy ból związany z tym, co Jezus wykrzyczał z krzyża. Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił? Samotność opuszczenia przez Ojca. Utrata wszystkiego, co miał Jezus. Była największym Jego bólem. Największym cierpieniem. Dlaczego tak się stało? Skąd to opuszczenie przez Ojca? Baltazar powie, że musiało się tak stać, dlatego że te słowa z krzyża, Boże mój Boże, to nie jest, jak często podają komentatorzy biblijni, takie niewinne wołanie, modlitwa Jezusa, który zna zakończenie tego psalmu 22 i wie, że on się kończy optymistycznie. Baltazar mówi, że gdyby tak było, że Jezus w wysokości krzyża już zna rozwiązanie i zna pozytywną odpowiedź, to przypominałoby to tylko zabawę w chowanego, gdzie nawet dziecko, wiedząc, że tata się gdzieś schował, woła: tato, tato, gdzie jesteś? Ale doskonale wie, że za chwilę tatę znajdzie i tata się znów pokaże. I nie miałoby to nic wspólnego z dramatem. Baltazar powie, dramat się zaczyna wtedy, kiedy dziecko myśli, że tata zaraz się pokaże. A okazuje się, że mijają godziny i ojca nie ma. Zostało samo. A zostało samo, dlatego że Jezus wziął na siebie grzech. I znów Baltazar mówi, że kiedy słyszymy to zdanie, to często je sobie wyobrażamy na zasadzie wzięcia na siebie worka ze śmieciami. I w tym worku są wszystkie grzechy świata wrzucone jakby rzeczy, które trzeba wynieść do kosza na śmieci. Jezus wziąłby ten worek i wrzucił do kubła i powiedział: zbawieni jesteście. Ale Baltazar mówi, grzech nie istnieje abstrakcyjnie, nie jest rzeczą, która istnieje niezależnie od grzesznika. Nie ma zabójstwa, nie ma cudzołóstwa, nie ma zdrady, nie ma kłamstwa. Jest tylko morderca, który zabił. Zdrajca, który zdradził. Kłamca, który okłamał. Nie da się wziąć na siebie grzechu, jakby to była jakaś rzecz, którą mogę tylko nosić. Mogę wziąć na siebie czyjś grzech tylko wtedy, kiedy wezmę winę tego grzechu i powiem: to ja jestem tym mordercą, tym zdrajcą, tym kłamcą, tym cudzołożnikiem. Dlatego święty Paweł powie: ten, który był bez grzechu, dla nas stał się grzechem. A Bóg nienawidzi grzechu. Bóg nie ma nic wspólnego z grzechem. Dlatego Bóg Ojciec opuścił Syna, bo Syn stał się grzechem, który nie ma nic wspólnego z Bogiem. To jest bardzo radykalna myśl Baltazara. On idzie w tej myśli aż po granicę ortodoksji. Posłuchajcie, jak pisze w Sercu Świata. Twoje cierpienie nie jest strachem mającym jakąś postać, lecz bezbrzeżnym morzem strachu, strachem w czystej postaci. To strach, który jest jądrem grzechu, strach przed Bogiem i Jego nieuniknionym sądem, strach przed piekłem, strach przed perspektywą nieoglądania wieczności oblicza Ojca, przed definitywnym odłączeniem od miłości i wszelkiego stworzenia. Ogarnięty takim strachem spadasz w przestrzeń bez dna. Jesteś stracony. Nawet najsłabsze światło nadziei nie osłabia tego strachu. Bo i czegoż ta nadzieja miałaby dotyczyć? Że Ojciec obdarzy cię łaską? On nie uczyni tego. Nie może, nie chce. Jedynie za cenę twojej ofiary daruje On winę światu. Światu, nie tobie. O końcu twego strachu nie ma mowy. Miłosierdzie? Ależ to ty jesteś boskim miłosierdziem, a ono polega na tym, że zostaniesz zniszczony. Ktoś musi być kozłem ofiarnym i to ty nim będziesz. Sam tego chciałeś. Chciałeś sprawić, by grom Boga nie dosięgnął ludzi. W takim razie dosięgnie on ciebie. Posłuszeństwo, które idzie aż po opuszczenie przez Ojca, to jest to, co w tradycji Kościoła nazywamy zstąpieniem do piekieł, czyli zejściem tam, gdzie nie ma Boga, gdzie są ci, którzy od Boga się odwrócili, gdzie są ci, którzy powiedzieli Bogu nie, w nieposłuszeństwie. Baltazar w innym miejscu powie, idąc za ojcami Kościoła, że dlatego było to konieczne i potrzebne, że na straży tego miejsca, jak przy bramce, stoi strażnik, jakim jest szatan. Wpuszcza tam tylko tych, którzy nie tylko są ludźmi, którzy nie tylko są grzesznikami, którzy Bogu powiedzieli: nie chcę Cię. Żeby Bóg mógł tam wejść i ogłosić miłość Bożą tym ludziom, musiał wykiwać szatana, musiał go oszukać. Musiał przyjąć postać człowieka, bo tylko ludzie tam mogą zejść. Musiał w końcu umrzeć, bo tylko zmarli tam mogą wejść. Musiał przyjąć na siebie grzech, bo tylko grzesznicy są tam wpuszczeni. Musiał w końcu zejść w takiej postaci, w której szatan pomyślał: wchodzi tu ktoś, kto nie ma w życiu Boga. W ten sposób sam Bóg wszedł w miejsce bez Boga. Sam Bóg wszedł w miejsce śmierci, opuszczenia, samotności, w miejsce grzeszników, żeby móc im powiedzieć, że Bóg nawet ich kocha i chce, żeby do Niego wrócili. Że zawsze będzie ich szukał. Nawet za cenę śmierci własnego Syna. Dlaczego to było potrzebne? Baltazar powie z trzech powodów. Po pierwsze, żeby nam pokazać, że grzech to naprawdę jest poważna sprawa. Dlatego on wziął na siebie wszelkie konsekwencje śmierci krzyżowej, śmierci tak okrutnej, żeby nam powiedzieć, że grzech niszczy człowieka. Że grzesznik naprawdę wygląda tak okrutnie, tak strasznie, że się twarze od niego odwraca, że się nie chce na niego patrzeć, jak mówi Izajasz. Żebyśmy w końcu zrozumieli, że grzech naprawdę jest największym okropieństwem, jakie istnieje w świecie i jego konsekwencje są straszne. Tylko w ten sposób mógł nam to pokazać. Po drugie, chodziło o to, żeby pokazać nam, jak daleko sięga granica ludzkiej wolności, którą stworzył Bóg. Że ona naprawdę może sięgnąć powiedzenia Bogu nie. Aż po otchłań. I po trzecie, żeby nam pokazać w posłuszeństwie Jezusa, że można być Bogu posłusznym i pełnić Jego wolę aż do końca. Aż po dar własnego życia. Aż do ostateczności. I że tylko taka droga prowadzi ostatecznie do światła, szczęścia i życia. Kiedy ziarno wpatrzy w ziemię, obumrze. Tylko wtedy będzie mogło wydać plony. Ale o tym zwycięstwie, o ostatnim, finałowym akordzie tej drogi, o tym, jak Boży Syn przemienił otchłań w drogę do Ojca, będziemy musieli opowiedzieć za tydzień, na koniec naszych tych gorzkożalowych refleksji z Baltazarem. Dzisiaj niech w nas zostanie to uwielbienie dla Bożego Syna, który stracił wszystko, czyli swojego Ojca, żeby nas odnaleźć dla Ojca na wieki. Amen.